Razem łatwiej.
Dobry wieczór w audycji Razem Łatwiej. Joanna Merecka-Łotysz, kłaniam się, i moi goście Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. Od mojej lewej poproszę, żebyście się przedstawili.
Małgorzata Łosiewicz.
Robert Chomicki.
Chciałabym, abyśmy podsumowali ten miniony rok, który był trudny dla wielu, przede wszystkim z powodu pandemii, nie tylko. Jaki był wasz? Jak wasz rok się zamyka? Bo robicie dużo, byliście już gośćmi na naszej antenie, ale jest też sporo rzeczy, które możemy sobie powtórzyć, przypomnieć. Podsumować.
Ten rok był inny, na pewno. Różnił się od tych poprzednich lat, ale też był takim czasem wytężonej pracy. Nie w przestrzeni, nie na mieście, nie na ulicach miast i wsi, ale to było bardzo dużo pracy, której na co dzień nie widać. To było bardzo dużo pracy planistycznej, bardzo dużo rzeczy, które trzeba było przygotować, a które będą zbierać swoje efekty i w przyszłym roku.
A przypomnijcie proszę naszym słuchaczom, czym się zajmujecie. Tak nie chciałabym ja, bo ja o tym oczywiście wiem i z naszych rozmów, i z waszych działań w Słupsku. Natomiast tak w pigułce, bo jesteście dla mieszkańców, ale co robicie? Robert?
Tych działań jest bardzo dużo, właśnie przede wszystkim pod kątem obywatelskim, ale tak dla Słupsza może w tym roku było właśnie mniej przez pandemię, mniej wychodziliśmy tutaj. Bardzo dużo robiliśmy w zasadzie na terenie Polski. Wspomagaliśmy samorządy i to dużo samorządów, kilkanaście samorządów skorzystało z naszej pomocy w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim. Dużo uczestników akcji Masz Głos, których wspieraliśmy w działaniach. Działka obywatelska mocna była w tym roku.
Czyli naukę współpracy samorządu z mieszkańcami i mieszkańców z samorządem to przede wszystkim takie główne działania. No i działania pośrednie kulturalne, ale związane z przestrzenią miejską, mały festiwal o miastach i różne projekty infrastrukturalno-społeczne na terenie rewitalizacji obszaru miasta Słupska, także przede wszystkim takie działania.
Na przykład?
Doświetlanie podwórek, czy likwidacja barier architektonicznych.
To jest akcja, którą robicie już od kilku lat i o której my też na naszej antenie mówiliśmy. Bardziej chyba lokalnie niż w Trójmieście. Natomiast rzeczywiście sporo rzeczy udało wam się zrobić, ale ja nie wiem, czy ja was pytałam już o to, jak mieszkańcy, czy mieszkańcy sami do was przychodzą i mówią, słuchajcie, ciemno, nic nie widać, można się potknąć, utopić, zabić, wpaść pod rower, samochód, albo krawężnik jest tak wysoki, że jeszcze raz podjadę rowerem, to nie podjadę, może tak.
Mieszkańcy sami się do nas zgłaszają w obrębie właśnie tych ulic, które wchodzą w obszar rewitalizacji, dlatego że też jest intensywna akcja promocyjna, więc mieszkańcy się zgłaszają. Więcej inicjatyw jest związanych z doświetlaniem podwórek. To są tereny wspólnot mieszkaniowych.
Tylko w części rewitalizowanej.
Niestety tylko w części rewitalizowanej. Jest to współfinansowane ze środków miasta Słupska, więc takie są niestety też ograniczenia. Więc no, mieszkańcy się sami do nas zgłaszają. Tych inicjatyw związanych z doświetlaniem różnych miejsc jest bardzo, bardzo dużo.
Projekt
kończy się w przyszłym roku, ale już wiemy, że nie będziemy prowadzić nowego naboru, tylko będziemy realizować te, które w poprzednich edycjach nie udało się zrealizować, między innymi ze względu na ograniczenie środków. W ciągu takiej jednej edycji udaje się doświetlić 5-6 miejsc, także nie jest to dużo, ale nie jest to też mało. To jest 6 wspólnot, które mają doświetlone podwórka, bramy, gdzie po prostu jest bezpieczniej.
A ile czeka takich miejsc jeszcze na realizację?
Takich miejsc na realizację czeka jeszcze 8. Zobaczymy, czy uda nam się wszystko zrealizować w przyszłym roku. No mamy nadzieję, że ten budżet się zepnie i będzie można razem po prostu te miejsca doświetlić i sprawić, że będą bezpieczniejsze.
A nie chcecie więcej?
Projekt się kończy w przyszłym roku. Nie wiemy, czy miasto planuje kontynuację, także to już nie zależy od nas.
Ale fakt, mieszkańcy ciągle zgłaszają się jeszcze dodatkowo. Na razie wstrzymujemy A co do pytania, czy sami się też zgłaszają, to też i my poprzez spacery badawcze, chodząc, czasami zdarza nam się też podejść do danej wspólnoty, porozmawiać. I ostatnio mieliśmy właśnie taką sytuację z jedną wspólnotą. Pani się dopiero dowiedziała od nas podczas spaceru badawczego, że coś takiego jest, taki projekt, i zaraz wysypało się jak z worka koncert życzeń, bo tu potrzeba, tam jest osoba niepełnosprawna, w tamtej klatce jest osoba niepełnosprawna.
A wspólnoty nie mają takich narzędzi, przepraszam, że ci przerywam, nie mają takich narzędzi, żeby to, żeby same naprawiały te rzeczy, czy usuwały te bariery?
Najczęściej wspólnoty mają teren po obrysie budynku. A my robimy to, co jest jakby poza, czyli wchodzi to już w zasadzie w teren miasta.
I trochę taki teren niczyj, bo i nie do końca miasto chce się tym zająć i nie do końca wspólnoty, no bo przecież to nie jest w ich gestii, więc to jest taka trochę przestrzeń niczyja, ale rzeczywiście tych potrzeb jest bardzo dużo. No nie wchodzimy na pewno na ulicę, więc jeśli chodzi o obniżanie krawężników, no to są już takie kwestie, którymi powinien zająć się zarząd infrastruktury miejskiej, bo to jest totalnie poza naszym zasięgiem i finansowym, i jeśli chodzi o możliwości. Więc to są przede wszystkim takie drobne interwencje, na przykład poręcze przy schodach, gdzie jest jeden schodek, dwa schodki, które są niebezpieczne, w pewnym wieku zaczynają przeszkadzać, ale tak naprawdę tworzą takie niebezpieczne sytuacje. I tak, to przede wszystkim są poręcze przy schodach, czy wyrównywanie jakiegoś fragmentu chodnika, który stwarza różne zagrożenia.
A ile czasu zajmuje od takiego zgłoszenia realizacja zadania?
No to jest bardzo dużo czynników, poniekąd, zaczynając od tego, jak długo trzeba czekać na materiał, pokończąc na pogodzie, tak? No bo w tej chwili na zabetonowanie słupka, no to wiąże się to z większymi kosztami, bo trzeba odpowiedni beton, który będzie mógł związać się, tak, związać się podczas mrozu. Więc po prostu no, my przekładamy pewne prace. Czasami się zdarza, że od zgłoszenia do zrobienia miną 2 tygodnie, a czasami nawet i pół roku.
No jasne. No dobrze, ale to, jak mówicie, nie jedyne rzeczy, które robiliście w tym roku. Samorządy chętnie współpracują z wami. Jak uczycie mieszkańców, jak tupać nogą na te samorządy właśnie?
Mamy dwie ścieżki współpracy. Jedna to jest taka, gdzie realizujemy razem z samorządami różne procesy konsultacyjne i to zazwyczaj samorządy się do nas zgłaszają albo bierzemy udział w jakichś zapytaniach ofertowych. Więc tutaj współpraca jest, dlatego że samorządy chcą, więc są to różnego rodzaju warsztaty.
To już jest plus, prawda?
Tak, to są różnego rodzaju warsztaty, to są różnego rodzaju procesy diagnostyczne, spacery badawcze, badania społeczne. Więc to tak, to jest plus, bo samorząd chce i widzi taką potrzebę. Czasami jest to potrzebne przy jakichś dokumentach strategicznych i musi być, ale czasami wynika to naprawdę z zainteresowania samorządu i takich współprac było 12 w tym roku. Na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Czyli tak statystycznie raz w miesiącu.
Tak. Tak, ale są to często dłuższe procesy, więc to jest praca praktycznie od stycznia do grudnia i związana też z wieloma wyjazdami i ze spotkaniami z mieszkańcami, czyli coś, co lubimy najbardziej. No i taka druga ścieżka współpracy to jest praca przede wszystkim z grupami nieformalnymi, radami sołeckimi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami sąsiedzkimi, które chcą coś zrobić w swojej okolicy, czy na wsi, czy w mieście i chcą wprowadzić jakieś zmiany, a nie do końca wiedzą, jak się do tego zabrać. I wtedy przychodzimy my. Albo mają jakiś problem, na przykład ograniczono połączenia autobusowe albo kolejowe do danej miejscowości i ktoś nie ma możliwości wydostać się do miasta gminnego albo powiatowego, więc często są to bardzo ciężkie sytuacje.
A czy robicie za mediatorów też wtedy?
Tak, przyjeżdżamy, robimy za mediatorów, ale to w tej takiej ostatecznej już fazie. A przede wszystkim chcemy nauczyć mieszkańców, że mogą sami korzystać z różnego rodzaju narzędzi, jak pisać pisma i jak się obracać w tych gąszczu przepisów.
Znaczy, jak je czytać też przede wszystkim, tak? Bo to jest chyba jeden z poważniejszych problemów. Tak ja na to patrząc z boku wnioskuję, z tego względu, że bardzo często, znowu powtórzę, według mnie samorządy bazują też na tej ignorancji mieszkańców. Czyli na tym, że bardzo często mieszkańcy nie wiedzą, jakie mają prawa, z czego mogą skorzystać, o co się upomnieć, czego żądać w cudzysłowie, No a urzędnicy, jeśli temat jest sporny, to jak się nikt nie zgłasza, bo nie wie jak i nie wie do kogo, to się nie wychylają.
Tak, tak jest bardzo często. Mam taki jeden samorząd w tej chwili, który wprowadził uchwałą pewne rozwiązania, które wyeliminowały między innymi inicjatywę lokalną. I tutaj mieszkańcom pomagamy w tym momencie. W tej chwili próbowaliśmy zatrzymać tą uchwałę, no ale uchwała już została uchwalona. Już została ogłoszona w dzienniku urzędowym, więc następny krok to będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Albo też mieliśmy inny samorząd, którym budżet obywatelski praktycznie im nie działa sprawnie. Mają bardzo duże środki przeznaczone i praktycznie po głosowaniu, gdzie na zadania głosowało po 12 na przykład osób, rozdaniu dla wszystkich zadań pieniędzy jeszcze ponad milion został, więc gdzieś ten budżet
gdzie
po prostu...
ten samorząd jest?
Ten słuchajcie. Budżet po prostu nie działa.
Ale inicjatywa lokalna jest dobrym przykładem na to, że rzeczywiście nie funkcjonuje to tak, jak powinno, bo ponieważ bardzo dużo samorządów, szczególnie na tym obszarze, w którym pracujemy teraz, bardzo dużo samorządów nie ma przyjętej takiej uchwały, mimo tego, że nakazuje praktycznie od ponad 10 lat, obliguje do tego samorządy ustawa i ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale jest to doskonałe narzędzie dla mieszkańców, którzy mogą zrealizować różnego rodzaju inicjatywy, czy społeczne, czy infrastrukturalne, na przykład jakaś renowacja skwerku koło blokowiska albo różnego rodzaju inne działania. To jest takie działanie, kiedyś to były czyny społeczne. Teraz to właśnie jest inicjatywa lokalna, gdzie urząd i mieszkańcy partycypują w tym działaniu. To znaczy, że nie wiem, chcemy zrobić nasadzenia koło bloku, postawić karmnik dla ptaków, więc umawiamy się z samorządem, że oni dostarczają nam materiały, robią ewentualnie jakieś prace specjalistyczne, gdzieś trzeba, nie wiem, coś przekopać czy przewieźć.
Czy wykuć.
Tak, a mieszkańcy budują ten karmnik, wykonują nasadzenia, opiekują się tym miejscem, więc to jest naprawdę przykład bardzo fajnych inicjatyw, które można realizować z samorządem, no ale musi być uchwała. No i też w ramach tej naszej współpracy mówimy mieszkańcom, co i jak zrobić, żeby taka uchwała była, więc zachęcamy słuchaczy do tego, żeby sprawdzić, czy jest taka inicjatywa lokalna w gminie, czy przeglądając biuletyn informacji publicznej, albo wystąpić z informacją publiczną do urzędu i zadbać o to, żeby taka uchwała się pojawiła, ponieważ daje naprawdę bardzo dużo możliwości.
Ja dodatkowo dodam dla mieszkańców Słupska, bo w Słupsku funkcjonuje inicjatywa lokalna, ale wniosek, który tam jest bardzo trudny i wielu mieszkańców, którzy na niego spojrzało, powiedział, nie, no my się to bawić nie będziemy, bo ja to w ogóle nic nie rozumiem. Ten wniosek jest bardzo zły, więc myśmy jako stowarzyszenie już ten problem zasygnalizowali, prowadziliśmy rozmowy, wspólnie z urzędem usiedliśmy do nowej propozycji i prawdopodobnie już na styczniowej sesji stanie nowa uchwała, która bardzo uprości właśnie inicjatywę lokalną. Więc tutaj w przyszłym roku polecam dla mieszkańców Słupska mocno z tego korzystać.
No właśnie, a kto może korzystać? Każdy?
Każdy. Nie trzeba mieć organizacji. To jest właśnie plus tego narzędzia, że może po prostu zebrać grupę sąsiadów, grupę przyjaciół i może takie zadanie zrealizować. I rzeczywiście...
A może przyjść sam i powiedzieć, mam pomysł, ja chcę?
Może przyjść sam, może powiedzieć, że ma pomysł, ale mimo wszystko warto działać w grupie i zaangażować różnego rodzaju osoby, znajomych, rodzinę, sąsiadów, dlatego że często przy wykonaniu tej pracy, z racji tego, że my partycypujemy z urzędem, więc my też od siebie coś musimy dać, to rzeczywiście jest łatwiej, kiedy jest większa grupa mieszkańców. Ja zamierzam skorzystać z tego narzędzia w przyszłym roku i zaadaptować taką przestrzeń między śmietnikami, która robi się po prostu śmietnikiem, więc chciałabym, żeby tam pojawiły się nasadzenia, karmnik dla ptaków i też zabezpieczenia, żeby samochody po prostu tego miejsca nie rozjeżdżały, ale mogą to być też inicjatywy kulturalne, jakieś warsztaty, spotkania, koncerty, chociaż trzeba pamiętać, że inicjatywa lokalna to tak naprawdę jest trochę ograniczony budżet, więc no, nie zorganizujemy imprezy masowej za to. No chyba, tak. że jakiś samorząd ma to stać.
Jeszcze tylko dodam, że zgodnie z ustawą może to być tylko sam mieszkaniec jeden przyjść i zgłosić, natomiast główną oceną takiego wniosku i rzeczą, która może zdecydować o realizacji, to jest przede wszystkim wkład własny mieszkańców, czyli w tym momencie czym więcej mieszkańców, czym więcej tego wkładu własnego mieszkańców będzie, tym ten wniosek będzie po prostu lepiej oceniany.
Czyli większa szansa na realizację, rozumiem.
Dokładnie.
I ocenia to też subiektywnym okiem grupa urzędników.
No tak nie do końca. Znaczy tak, będzie do tego komisja specjalna, ale to jest tylko komisja opiniotwórcza, a ostateczną decyzję i tak podejmuje prezydent.
Prezydent. Mhm. Można by wymieniać w nieskończoność rzeczy, które robicie, ale ja bym zapytała jeszcze o plany na kolejny rok, na ten, który już się zaczął, na ten rok, nie na kolejny, na ten rok, na ten, który już się zaczął.
Plany są bardzo intensywne i też jakby wynikają z tego, że przygotowywaliśmy się do nich od 2 lat. Musieliśmy...
Długo?
Tak, no pandemia trochę pomogła i trochę pokrzyżowała plany, ale nie ma tego złego, bo też mieliśmy czas jako organizacja na to, żeby trochę sobie przeformułować pewne rzeczy i poprzestawiać i trochę zadbać też o odpoczynek, bo ten life-work balance jest czasami bardzo potrzebny, szczególnie jak się prowadzi organizację pozarządową.
No, bo jak się pracuje w radiu, na przykład.
Więc no, na pewno musieliśmy wstrzymać miejskie chile na trawie, ale to jest też dobry czas.
A to jest
na
bardzo fajna impreza. To ja muszę Państwu powiedzieć, gdańszczanom i wszystkim, którzy mieszkają w Trójmieście, że jak będzie ciepło, będzie lato i będziecie słyszeć o chillu w Słupsku koniecznie.
Dziękujemy bardzo, zachęcamy. To jest wydarzenie, gdzie oddajemy mieszkańcom przestrzeń miejską do tego, żeby razem się spotkać przy różnego rodzaju warsztatach, spotkać się na kocach, na leżakach.
Posłuchać muzyki,
tak, posłuchać
na powietrzu.
Muzyki i skorzystać z różnego rodzaju aktywności. Trochę zmieniliśmy formułę i pracujemy nad tym, żeby trochę zrobić to niezależnie od środków samorządowych i różnych grantów i dotacji. Także
worek wam się otworzył przed wami, jakiś worek z pieniędzmi, słuchajcie.
To przede wszystkim współpraca z biznesem. Coś, co jest takim nowym, dość nową rzeczą dla nas jako organizacji pozarządowej, ale wychodzimy z założenia i to jest taka idea, która będzie nas prowadzić przez ten rok, że razem możemy więcej i stawiamy w tym roku
przede
wszystkim...
razem łatwiej.
Tak, razem łatwiej. Stawiamy na relacje, stawiamy na partnerstwo właśnie z biznesem i chcemy taki miejski chill zrealizować, jeden, ponieważ chcemy, żeby była to troszkę większe wydarzenie niż było do tej pory, więc lipiec, końcówka lipca, być może przełom lipca, sierpnia, to na pewno jest czas
końcówka
na miejski
lipca
chill.
To musi być, proszę Państwa, na 100%.
Także to jest coś, nad czym pracowaliśmy od 2 lat. To jest rzeczywiście coś, czego nie widać. Ciężko o tym opowiadać, bo obligują nas do tego też umowy z partnerami, gdzie nie możemy powiedzieć nic jeszcze więcej. Ale to też mały festiwal o miastach, który musieliśmy przełożyć z poprzedniego roku. Mały festiwal o miastach, czyli taki festiwal wiedzy, zastrzyk wiedzy praktycznej, spotkania z ekspertami, spotkania z praktykami, którzy działają w przestrzeni miejskiej. A w tym roku temat będzie dotyczył dostępności. Dostępność kojarzy się przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnościami, likwidacją barier architektonicznych, ale tak naprawdę dostępność, szczególnie w miastach, to jest dość szeroki temat. No i podczas tego festiwalu będziemy pokazywać różne jego aspekty, a zależy nam przede wszystkim na tym, żeby to była taka wskazówka też dla tych, którzy działają w miastach, którym bliska jest przestrzeń miejska i którzy reagują i często się na coś nie zgadzają, więc chcemy ukazać, że jest naprawdę wiele ścieżek możliwości działań. To będą spotkania
i nie zgadzania się, rozumiem też.
Tak. I przekucia tego na coś fajnego, na coś konkretnego i zmiany w swoim otoczeniu. To będą spotkania, debaty, projekcje filmów i też spotkania w przestrzeni, czyli spacery badawcze i to już w kwietniu.
No właśnie, miałam pytać, kiedy planujecie mały festiwal o miastach, tak? To się tak nazywa.
Tak, mały festiwal.
Ja zawsze mylę nazwy. Mogę je powtarzać 5 razy, 15 i tak zawsze coś przekręcę. Tak jak waszą nazwę. Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracji. Kto to wymyślił?
Małgorzata.
Tak, wszystko, co złe i skomplikowane, to ja, ale tak.
Mały festiwal w miastach będzie właśnie na przełomie kwiecień, maj. Jeszcze też do końca pełnej daty nie ustaliliśmy, ale to ten okres będzie, bo to tak nam będzie chyba najbardziej się wpasowywał w nasz kalendarz tegoroczny, bo tego jest dużo. Na pewno wracamy też do działalności monitorującej miasto. Czyli znowu, że przyjrzymy się pracy radnym, przyjrzymy się pracy samorządowi.
Nie mylić z monitoringiem, bardzo proszę.
Na pewno nie monitoringiem wizyjnym, ale monitoring właśnie tego, co się dzieje w naszym samorządzie będzie. No i powoli też będziemy się przygotowywać w tym roku do wyborów zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych. Teraz są za 2 lata, no ale to jest też szereg intensywnych przygotowań.
Czyli publikacja, taki praktyczny poradnik dla tych, którzy chcą monitorować kampanie wyborcze albo brać udział w obserwacji samych wyborów, czyli monitoring reklam wyborczych, czyli trochę taki test.
To jest to,
i
co robiliście już, czyli chodzicie potem i sprawdzacie, kto nie zdjął tych plakatów.
Tak, kto nie zapłacił.
No właśnie.
Kto powiesił nielegalnie, albo ktoś to zgłosił za małe, a powiesił duże. Więc takich aspektów do badań jest bardzo dużo.
Albo sama dostępność lokali wyborczych, czy komunikatów wyborczych, bo niestety tutaj bywa różnie i nie są one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wszelakimi, więc tutaj tak naprawdę jest duże pole do różnych działań, sam monitoring obietnic wyborczych i rozliczanie, podsumowanie kadencji.
No, takie więc rzeczy też robicie?
Tak.
Że rozliczacie rzeczy kandydata, pan powiedział, że zrobi to i to, a potem wycofał się z tego? To pokazujecie palcem, gdzie nie dopełnili obowiązków, obietnic może tak?
Tak, my takie rzeczy robimy, ale tak głównie to się skupialiśmy zawsze na samym Słupsku i to taka ciekawostka, tak anegdotyczna wręcz, że samorządy sąsiednie się do nas często zwracały, czy mamy obietnice wyborcze ich przedstawicieli, tylko dla Słupska. A szkoda, bo my potrzebujemy i takich telefonów mieliśmy mnóstwo i to często się zdarza, że to nie jest bezpośrednio zaraz po wyborach czy rok, ale nawet przed końcem kadencji. Czy to, co 4 lata temu było obiecywane, zostało spełnione. Czy mamy to gdzieś zarchiwizowane?
Czyli rozumiem, że to chodzi, przepraszam, o to, że gdyby kandydat chciał jeszcze raz startować w wyborach,
to żeby mu to wytknąć.
Ale to dlatego, że prowadziliśmy serwis, on jest teraz zarchiwizowany, ale też z racji tego, że wybory samorządowe mimo wszystko tuż, przygotowujemy się do nowej odsłony. To było miejsce, gdzie zbieraliśmy wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej, wyciągaliśmy ulotki wyborcze, wszystkie materiały umieszczaliśmy, ale to jest fajne narzędzie, żeby później rzeczywiście sprawdzić, co 4 lata temu, no w tym przypadku 5 lat temu, ponieważ wydłużyła nam się kadencja władz samorządowych, kandydat powiedział, i fact-checking to jest fajny sposób na to, żeby sprawdzić, czy dana obietnica została spełniona, czy nie. No i właśnie między innymi to też będzie w tym poradniku, także szykujemy 2 takie poradniki, które mamy nadzieję ukażą się gdzieś we wrześniu, październiku, bo to już będzie czas, jeżeli ktoś chce rzeczywiście sprawdzać te wybory i zaangażować się lokalnie w ten podsumowanie kadencji, w monitoring kampanii, w monitoring samych wyborów, to jest ten czas, żeby to już.
No i to może ja właśnie dodam taki sygnał dla mieszkańców Słupska, jeżeli ktoś by chciał się taki monitoring włączyć, poobserwować wybory, dowiedzieć się, jak takie rzeczy się dzieją i czy wszystko dzieje się legalnie, prawidłowo, no to już niech, jeżeli o tym chce myśleć, to niech pomyśli, jak się do nas zgłosić, do nas, my całą tą pigułkę przekażemy, wdrożymy, no i później jako nasz wolontariusz na przykład będzie społecznym obserwatorem wyborów właśnie na przykład w lokalu.
Albo będzie realizował z nami monitoringi. Na pewno będzie monitoring reklam wyborczych, ale to plus, bo w ciągu ostatnich lat i też dostawaliśmy sygnały od wielu kandydatów, że przez ten monitoring mniej reklam pojawiało się w mieście, a to jest plus, więc mamy nadzieję, że w innych samorządach
ale
też tak
będzie. Ale z
jakiego
powodu, ja muszę was zapytać, czemu się mniej pojawiało w mieście?
Dostaliśmy sygnał od jednego komitetu.
Bo nie
komitetu.
Mogli wieszać tam, gdzie nie wolno.
No właśnie tak to chyba wygląda, ale jedna osoba z jednego komitetu powiedziała, że nie biorą reklam wyborczych w pasie ruchu drogowego ze względów na to, że wiedzą, że będziemy je monitorować.
O!
No i takie, ale to znaczy, co planowaliście, bierze się legalnie. Nie, my nie chcemy, nie chcemy.
Też zostawiamy Państwa interpretację.
I ocenie, tak.
Ale faktem, że ten komitet wyborczy podczas zeszłych wyborów raz skorzystał i no, zgłosił chyba 10 plakatów, a w rzeczywistości miał ich 11, więc powiesił to na Szczecińskim, no i niestety został w tym samym dniu jeszcze wyłapany, no i niestety skończyło się karą administracyjną.
O matko, ale że wam się chce ich tak pilnować.
No w przypadku wyborów parlamentarnych się opłaciło, bo to był wpływ do budżetu miasta z samych kar ponad 17 tysięcy. To
tak
jest dużo i mało.
Tak. To jest dużo
i mało w przypadku takiego budżetu.
Z tym,
więc...
że to nie do końca powiem, że nam się też tak chce, bo my też mamy bardzo dużo sygnałów od Słupszczan. Nam się telefony w tym czasie urywają. Można o tym przeczytać w naszym raporcie, który właśnie powstał po tych wyborach i zobaczyć, które partie i ile zapłaciły.
Także okres kampanii to jest naprawdę bardzo ciekawy
czyli
czas.
Wszystko przed nami. Już
tak,
w
wszystko
tym
przed
roku,
nami.
Powoli.
My się nie możemy doczekać, bo to jest rzecz, którą bardzo lubimy.
No właśnie chciałam powiedzieć, Państwo nie widzą, ale oni mają wyjątkową satysfakcję i frajdę, jak ja na Gosię,
też...
na Roberta patrzę, bo naprawdę taką frajdę wam to sprawia.
Tak.
Jak ja widzę.
Tak, i to też jest w ogóle fajny czas, bo to jest intensywny czas edukacji, gdzie są różnego rodzaju audycje radiowe czy kampanie społeczne, gdzie edukujemy w zakresie tego, jak być świadomym wyborcą, bo nie każdy odnajduje się w gąszczu przepisów, a znając życie i tak jeszcze przed wyborami kodeks wyborczy będzie znowelizowany, więc
tak może.
Chodzi
tak,
o to, żeby przykładać ten język ustaw na po prostu na język zrozumiały i tym na pewno też będziemy się zajmować, na pewno jakieś akcje profrekwencyjne, ale tak jak mówiłam, to wszystko będzie w tym poradniku, w tych dwóch poradnikach, więc zachęcamy, bo może być to bardzo fajny, ciekawy czas, żeby poznać trochę swoje miasto i później świadomie uczestniczyć w jego życiu i rozliczać radnych, prezydenta, wójtów z tego, co realizują, bądź nie.
No myśmy mieli taki cykl właśnie ABC wyborcze, radiowy, z waszą konkurencją z Radiem Koszalin, ale...
Z naszymi kolegami z drugiej redakcji.
Oczywiście, z waszymi kolegami z drugiej redakcji, gdzie był tak naprawdę fajny cykl mówiący właśnie o tym, jakie kompetencje kto ma i dlaczego.
Jak
i
głosować,
jest.
Żeby głos był ważny, jak odnajdować się w różnych w tych
no
różnych
tak, bo ludzie
przepisach.
Ciągle, mimo tego, że te wybory są przecież odkąd ja jestem na świecie i jeszcze dłużej, to ludzie jeszcze nie potrafią tego robić.
Tak, często sobie nie zdają sprawy, nawet samo oddanie głosu to musi być ten krzyżyk, a krzyżyk to w zasadzie dwie przecinające się linie i one muszą zmieścić się w obrębie tej kratki do głosowania.
Znaczy to skrzyżowanie musi
tak,
być.
Tak, skrzyżowanie musi być w tej kratce, czyli X może być i na całą stronę, ale ważne, żeby to miejsce, gdzie się przecięcia. Krzyżują, miejsce przecięcia było właśnie w tej kratce, tak, w kwadraciku przy jakimś kandydacie.
A stawiają gdzie indziej?
Przeróżnie.
Okej. Okay.
Niektórzy rysują domki, niektórzy robią różne rzeczy albo oddają głos na więcej niż jednego kandydata, także tych przykładów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale co też, na co zwracamy uwagę, to też taka informacja dla wyborców, jeżeli dostajemy kartę do głosowania, to informujemy o tym, co, gdzie, w jakim miejscu musi być, żeby ta karta była ważna, bo często zdarza się, że nie ma jakiejś pieczątki albo no, jest po prostu wadliwą kartą do głosowania, czego nie wyłapała wcześniej komisja, więc no warto, żeby sprawdzać
ludzki
takie
błąd.
Rzeczy, żeby głos po prostu nie był nieważny.
Ale no tak. Sam byłem świadkiem takiego przykładu, że ktoś chciał być twórczy, narysował jakiś tam obrazek na całej karcie wyborczej, ale tak narysował, że dwie linie się skrzyżowały przy jakimś nazwisku i komisja uznała głos jako dany.
No proszę. Gdzie was szukać, gdyby ktoś chciał być takim wolontariuszem na przykład, albo skorzystać z waszych pomysłów, albo też poprosić o wsparcie oczywiście. Gdzie was szukać?
Przede wszystkim na naszej stronie internetowej, która teraz jest w małym liftingu
www.inspiruj.org.
Inspiruj.org. Tak, lub...
Na Facebooku też nas znajdziecie.
Tak, na Facebooku, na Instagramie, na WhatsAppie.
O matko,
ale wszędzie. Też i pod numerem telefonów 59 723 5120 lub po prostu można do nas napisać maila inspiracje@inspiruj.org. Zachęcamy do kontaktu.
Można też do nas przyjść do biura. Nie zapomnijmy, że pracujemy też stacjonarnie, więc na Partyzantów 33 mamy swoje biuro.
W Słupsku.
Tak, oczywiście, że w Słupsku. No i tam można do nas wpaść zawsze od tej godziny 9 do godziny 16 jesteśmy do dyspozycji.
Mm-hmm. No to tak na koniec, słuchajcie, czego wam życzyć w tym roku, w tym nowym, który się już zaczął? Cisza zapadła. Zapanowała cisza. Myślimy
intensywnie. Przede wszystkim tego, żeby udało się zrealizować to, co mamy w planach, żeby udało nam się spotkać z państwem w przestrzeniach miejskich i nie tylko, żeby wszystko to, nad czym pracowaliśmy intensywnie od 2 lat, żeby w końcu się zadziało. Także dobrej energii przede wszystkim.
Tak, dobra energia to jest to. No i zdrowia przede wszystkim, żeby to się wreszcie skończyło i żebyśmy mogli naprawdę się spotkać w przestrzeni publicznej.
To ja wam tego życzę i trzymam kciuki w takim razie za wasze pomysły, projekty. Kłaniam się pięknie, Joanna Merecka-Łotysz i nasi goście Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracji Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki. Dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.
Razem łatwiej.